www.radiokraków.pl.
Ze mną doktor habilitowany Piotr Gałecki, konsultant krajowy do spraw psychiatrii, specjalista, psychiatra i seksuolog z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i twórca teorii neurorozwojowej depresji. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan obudził te nadzieje 280 milionów ludzi chorujących na świecie na depresję. Czy są takie perspektywy stworzenia oznaczenia bakterii, która mogłaby być składową takiej szczepionki na depresję?
Taka szczepionka na depresję jeszcze nie istnieje, ale jesteśmy znacząco bliżej do jej stworzenia. Mamy nawet już kilka takich celów terapeutycznych, które mogłyby być tą komponentą depresji. Przede wszystkim jest to układ immunologiczny. Ta część układu immunologicznego, która jest odpowiedzialna za choroby autoimmunologiczne. Mówimy tutaj w dużym skrócie o interleukinie 17. Wiem, że te nazwy może wiele nie znaczą, ale to są te elementy, które odgrywają istotną rolę w takich chorobach jak astma oskrzelowa, łuszczyca, jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto. A drugim takim elementem, na który zwracamy uwagę, który mógłby mieć istotne znaczenie w profilaktyce zdrowia psychicznego w aspekcie depresji i zaburzeń lękowych, to różne bakterie, które ze względu na naszą nadmierną higienizację życia, szczególnie życia dzieci, mogłyby uchronić te dzieci w przyszłości przed nadmierną mobilizacją układu immunologicznego, a w konsekwencji stworzeniem takiego konstruktu układu immunologicznego w powiązaniu z reakcją na trudne sytuacje życiowe, żebyśmy byli bardziej odporni. Paradoksalnie kontakt z bakteriami w dzieciństwie, w pierwszym roku życia może spowodować, że nasza odporność na sytuacje stresowe będzie większa i to nas będzie chroniło przed depresją.
No właśnie, to jest taki paradoks. Im czyściej we wczesnym etapie życia, tym bardziej jesteśmy narażeni na przewlekły stres i na depresję.
No, badania na modelu zwierzęcym i badania retrospektywne osób, które wychowywały się tylko w mieście lub tych osób, które wychowywały się w kontakcie ze zwierzętami lub na wsi, na to wskazują badania populacyjne. A poza tym mamy badania naukowe, które spełniają wszystkie kryteria badań naukowych, które wskazują, że pewne typy bakterii mogą działać w ten sposób, że modulują tą część układu immunologicznego, która ma znaczenie w ryzyku zachorowania na depresję. Nawet podawanie tych bakterii osobom, które jeszcze nie zachorowały na depresję, ale już są dorosłe, może mieć też znaczenie w zapobieganiu rozwoju depresji u tych osób w odpowiedzi na stresor psychologiczny.
Czy my tu rozmawiamy o roli bakterii Mycobacterium vaccae?
Tak, tak. To jest jedna z rodzajów tych bakterii, które występuje powszechnie w glebie, które ma szereg badań, które wskazują, że osoby, które miały na wcześniejszym etapie życia kontakt z tym rodzajem bakterii, rzadziej chorują na depresję i zaburzenia lękowe.
Czyli im bardziej umazane dzieciństwo, większa odporność immunologiczna, a co za tym idzie, większa odporność na stres i na depresję?
Tak, natura, kontakt ze środowiskiem, z bakteriami, które powszechnie występują w środowisku, chroni nasze zdrowie psychiczne w przyszłości.
Panie profesorze, czy istnieją szczepionki mające wpływ na nasze zachowanie psychiczne, chociażby w kontekście ostatniej pandemii COVID-19?
To jest tak, że układ immunologiczny odgrywa kluczową rolę w regulacji naszego nastroju, w predyspozycji zachorowania na depresję. I wykazano, że osoby, które nie chorowały na depresję i zaburzenia lękowe, które zaszczepiły się na COVID-19, rzadziej u nich występowała depresja i zaburzenia lękowe, natomiast nie miało to wpływu dla tych osób, które już wcześniej chorowały na depresję i zaburzenia lękowe. Czyli bardzo istotne jest to, żeby prowadzić pewne działania raczej profilaktyczne przed pierwszym epizodem depresji, bo później często jest tak, że już te oddziaływania nie mają tak istotnego znaczenia, ale pamiętajmy, że mamy skuteczne metody terapeutyczne, w tym farmakoterapię, psychoterapię, która pozwala oczywiście depresję wyleczyć.
Pan powiedział jeszcze o badaniach na pilotach i antyterrorystach. To znaczy te osoby, które w wieku dziecięcym miały dosyć sprawny Tak to zrozumiałam, proszę mnie poprawić. Sprawny układ immunologiczno-odpornościowy lepiej sobie radziły ze stresem w życiu dorosłym. Na czym polegały te badania? Jaki tu był związek?
Chodzi o to, że rozwój układu immunologicznego jest ze sobą bardzo powiązany na wczesnych etapach życia.
Układ odpornościowy i nerwowy, tak?
Odpornościowy, nerwowy i ten, który reguluje emocje, czyli to, jak odbieramy daną sytuację, czy odbieramy ją w sposób obojętny, czy zagrażający. To jest o tyle ważne, że po okresie wczesnego dzieciństwa ten rozwój jakby się zatrzymuje, on jest już stały do końca życia i te badania wykazały, że osoby, które mają tak zwane cechy osobowości prężnej, to znaczy, że w sytuacjach trudnych, kryzysowych potrafią zachowywać się w sposób taki, że szukają rozwiązania, ich układ immunologiczny nie zostaje pobudzony. Co to powoduje? Powoduje to, że nie dochodzi do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, które w konsekwencji prowadzą do depresji. Czyli prawidłowe, odpowiednie wychowanie, zrównoważone, powoduje, że nasza osobowość chroni nas przed silnym stresem, w tym sensie, że ten silny stresor nie spowoduje u nas epizodu depresyjnego. Dlatego tak ważny jest ten okres wczesnej adolescencji. Uważa się, że ta predyspozycja prawidłowa powiązania układu immunologicznego, czyli odpornościowego, ze strukturą osobowości zachodzi w życiu płodowym i w pierwszych 5 latach życia. Potem zarówno struktury odpowiedzialne za osobowość, jak i układ immunologiczny przestają w tym względzie dojrzewać. Już ich reaktywność jest taka sama do końca życia.
www.radiokraków.pl
Panie profesorze, pan mówił tutaj o dwóch związkach, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju lub zapobiegania depresji. Chodzi tutaj o limfocyty T regulatorowe, tak zwane tregi, oraz interleukina 17. Skupmy się najpierw na tym pierwszym związku. Co to jest za związek i jakie on ma tutaj powiązanie z odpornością, czy z wpływem na te hormony szczęścia, które posiadamy, na serotoninę, na melatoninę?
Limfocyty T regulatorowe, jak sama nazwa wskazuje, odpowiadają za regulację takich czynników prozapalnych i antyzapalnych, czyli takich, które prowadzą do rozwoju choroby lub chronią przed rozwojem choroby. I u pewnej grupy pacjentów, szczególnie u tych pacjentów, którzy chorują na depresję, zauważyliśmy, że te limfocyty T regulatorowe działają trochę słabiej i jest ich odrobinę mniej. Dlatego wydaje się, że strategią w przyszłości do badania byłoby pobieranie limfocytów T-regulatorowych, namnażanie się i podawanie ich jako autoszczepionka, żeby chroniły nasz układ immunologiczny przed destrukcyjnym wpływem stresu. I wtedy mogłoby nie dochodzić u tych osób do pojawienia się epizodów depresyjnych w rozumieniu takim, że ten mechanizm akurat u tej grupy osób ma istotne znaczenie w rozwoju depresji, no bo depresja ma oczywiście wiele różnych patomechanizmów. Natomiast interleukina 17 to jest taka interleukina, która odgrywa kluczową rolę w chorobach autoimmunologicznych i ona może powodować, że tryptofan, który spożywamy z jedzeniem, z mięsem, serem, czerwonym winem, z którego produkowana jest serotonina w ośrodkowym układzie nerwowym, jest skradziony do innego szlaku. I wówczas tworzą się związki, które nazywamy katabolitami tryptofanu, które nie mają żadnego znaczenia w regulacji emocji. I jakby dowodem na to jest to, że u osób, które chorują na jakąś chorobę autoimmunologiczną, które chciałyby suplementować na przykład tryptofan, bo można taki suplement kupić w aptece.
To zresztą jest bardzo popularne
tak,
teraz.
Tak, to on i tak nie będzie skuteczny, bo gdybyśmy tego tryptofanu nie podali, to ta interleukina 17 tak przekierowuje metabolizm, że z tego tryptofanu nie jest produkowana serotonina, tylko te katabolity tryptofanu. Dlatego trzeba takim osobom podać lek przeciwdepresyjny, który działa w innym mechanizmie, który powoduje, że serotonina, która jest produkowana, rozkładana jest wolniej.
A nie wychwytywana z powrotem?
I rzadziej wychwytywana z powrotem. No, można powiedzieć, że w cudzysłowie dłużej funkcjonuje w naszym mózgu. I dlatego u osób z depresją tryptofan nie jest dobrą strategią terapeutyczną. Właśnie z powodu tego mechanizmu jest nieskuteczną, co nie oznacza, że odpowiednie odżywianie się zbilansowane, gdzie tego tryptofanu jest sporo, nie chroni nas przed zachorowaniem na depresję, ale jeśli jeszcze jej nie mamy.
Panie profesorze, pan jeszcze powiedział w kontekście interleukiny 17 i poparł to badaniami, które przeprowadziliście na populacji 160 osób i grupie kontrolnej o takiej samej liczbie, że czas trwania choroby ma większe znaczenie dla ekspresji badanych genów niż nasilenie tej choroby. Co to oznacza?
To oznacza, że te mechanizmy, które spowodowały pojawienie się pierwszego epizodu depresyjnego, po wyleczeniu tego epizodu depresyjnego wcale nie przestają być obecne. Dlatego nazwa jednostki chorobowej, jeśli pojawi się już drugi epizod depresyjny w życiu, to są zaburzenia depresyjne nawracające. I trzeba pacjenta, który miał już drugi epizod depresyjny w życiu, traktować jako osoba, która ma bardzo duże ryzyko, że się pojawi kolejny epizod depresyjny. Stąd ważne jest przemyślane stosowanie odpowiednio długo leków przeciwdepresyjnych, ważny jest umiarkowany wysiłek fizyczny i zbilansowana dieta oraz, jeśli jest to konieczne, stosowanie przez długi okres czasu psychoterapii, ponieważ to ogranicza ryzyko pojawienia się kolejnego epizodu depresyjnego, co oznacza, że zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego u osób, które chorują na depresję, im dłużej ktoś choruje, tym są większe.
Osoby chorujące na choroby autoimmunologiczne dwa razy częściej zachorowują na depresję.
Tak, to prawda. Wszystkie choroby autoimmunologiczne są czynnikiem ryzyka pojawienia się depresji, ale są też czynnikiem ryzyka lekooporności depresji. To znaczy bardzo często zdarza się tak, że to osoby, które mają choroby autoimmunologiczne, muszą przyjmować leki przeciwdepresyjne do końca życia, żeby nie pojawił się kolejny epizod depresyjny. Ta gotowość układu immunologicznego, bo gdy wrócimy do tej interleukiny 17, to każdej osoby, która ma chorobę autoimmunologiczną, łuszczycę czy reumatoidalne zapalenie stawów, ekspresja interleukiny 17 jest u tej osoby większa. Czyli u tej osoby kradzież tryptofanu występuje codziennie.
Czym jest ta interleukina 17? Gdyby pan miał obrazowo, panie profesorze, słuchaczom wytłumaczyć, co to za związek? Skąd on jest, jak on jest wytwarzany?
Interleukina jest to rodzaj cytokin, czyli tych elementów morfotycznych krwi, który odpowiada za naszą odporność. Mamy kilka szlaków i kilka grup takich cytokin. Dzielimy to na szlak TH1, TH2 lub TH17 lub możemy też w skrócie powiedzieć, że mamy takie cytokiny, które działają prozapalnie i antyzapalnie. To jest duża rodzina cząsteczek, która odgrywa bardzo ważną, istotną rolę w odporności człowieka.
Czyli jako taki jest bardzo istotny, ale jego nadmiar prowadzi do stresu przewlekłego, do takiej gotowości nieustannej, przewlekłej.
Tak, nieustanna, przewlekła gotowość powoduje w konsekwencji zawsze do uszkadzania komórek nerwowych. I w zależności od tego, w jakim narządzie dzieje się ta mobilizacja układu immunologicznego, to dochodzi do uszkodzenia takiego narządu. Jeśli to trzustka, to trzustka, jeśli wątroba, to wątroba. No, z definicji tego, o czym rozmawiamy, jeśli jest to ośrodkowy układ nerwowy, no to jest to mózg.
Na koniec chcę jeszcze, panie profesorze, zapytać, szczepionka szczepionką, ale odporność immunologiczna matki ma kolosalny wpływ na zdrowie psychiczne dziecka w wieku płodowym i potem w wieku rozwojowym we wczesnej adolescencji. Więc co jest podstawą odporności psychicznej człowieka i jak na nią wpływać, jak ją modulować?
Odporność psychiczna człowieka kształtuje się na wczesnych etapach życia, czyli to jest tak naprawdę okres kształtowania się osobowości, który następuje do wczesnego okresu adolescencji. Tak jak wspominaliśmy, jest to okres 5, czasami 8 roku i wówczas taki zbilansowany, dojrzały rozwój, gdzie mamy i wyzwania adekwatne do wieku i też sytuacje stresujące, których uczymy rozwiązywać młodego człowieka, bo życie dorosłe jest pełne stresorów, może dawać gwarancję, że taka osoba w życiu dorosłym będzie sobie w sposób odpowiedni radziła ze stresorami współczesnego świata, bo pamiętajmy, że stres jest nierozłącznym elementem rozwoju człowieka.
Rozumiem, że budowanie odporności immunologicznej, odporności fizycznej również powoduje budowanie odporności psychicznej.
Tak. Bardzo ważne, tutaj też wybrzmiało to wielokrotnie, ta różnorodność immunologiczna, czyli to życie nie tylko w czystym domu, jest szalenie ważne.
Mówił profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy do spraw psychiatrii, specjalista, psychiatra i seksuolog. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
www.radiokraków.pl